W Radiu Kraków Kultura porozmawiamy teraz o projekcie Spektrum. Gościniami są dziś pani Anna Walczyk z działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry. Oraz pani Agata Jabłońska z działu Marketingu Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie panie realizują projekt Spektrum, ale zanim przejdziemy do wytłumaczenia, czym ten projekt Spektrum jest, to chciałam pani zapytać o to, co zmieniło się w dostępności kultury dla osób będących w Spektrum. Czy te osoby, pani zdaniem oczywiście, mogą czuć się nadal wykluczane z życia kulturalnego w Polsce? Czy kultura stała się już im dostępna i przyjazna?
Wydaje mi się, że nie cała kultura jest z automatu dostępna i przyjazna w ogóle. To jest jakby bardziej złożony problem związany z tym, że i sztuka, i każda inna forma kultury, bo mówimy w ogóle o instytucjach kultury, czyli o teatrze, o filharmonii powiedzmy, nie zawsze jest prosta, nie zawsze jest łatwa nawet dla osób, które nie identyfikują się z jakimś zakresem spektrum autyzmu. I też nie o to chodzi, żeby ona była dostępna po prostu, ponieważ w jednym z elementów w ogóle przeżywania kultury jest jakaś trudność odbioru, jakieś zastanowienie się nad różnymi formami przekazu. Natomiast wydaje mi się, że bardzo istotnym procesem, który zaczął się kilka lat temu w różnych instytucjach kultury i wśród organizacji zainteresowanych współpracą czy pracą z różnego rodzaju grupami odbiorców. W tym rozpoczął się proces i ten proces zmierza do tego, żeby właśnie tę niedostępną kulturę w tym znaczeniu takim artystycznym przybliżać odbiorcy po prostu. Nie tylko odbiorcy z jakiegoś konkretnego zasobu, z jakiejś konkretnej grupy, żeby ułatwiać dostęp do tej kultury, pozbawiając instytucje barier architektonicznych, pozbawiając instytucje jakichś utrudnień, komplikujących życie po prostu.
Ten proces, o którym pani mówi, rozpoczął się już jakiś czas temu, jakby od strony prawnej, bo konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 roku oraz ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku zakończyły w Polsce taką erę litości i systematycznego wykluczania osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego i publicznego w ogóle. Co ta dostępność i co ta łatwość dostępu do kultury i do uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu publicznym oznacza dla osób w spektrum autyzmu?
Ojej, może jeszcze jeden dokument można do tego dorzucić. Tym dokumentem jest ustalona w sierpniu tego roku nowa definicja muzeum przez Międzynarodową Radę Muzeum ułożona od nowa. Redefinicja pojęcia, które znamy od lat i które się zmienia też. W nowej definicji muzeum, muzeum jest dostępne, jest otwarte i wspiera różnorodność jako instytucja, jako coś, co po prostu spełnia swoją funkcję. To jest wpisane po prostu w klucz jakby rozumienia tej tego, bo to ani nie jest miejsce, ani nie jest do końca tylko instytucja, to jest taki konglomerat po prostu kulturalny, do którego jakby chodzi o to, żeby każdy mógł przyjść. I przechodzenie od takiego właśnie, od litości, jak pani powiedziała, to jest dosyć mocne w sumie słowo, przechodzenie od takiego tworzenia jakiejś wybranej, jakiejś takiej osobnej, osobnej oferty dla osób, które są, mają jakieś potrzeby sensoryczne szczególne na przykład, przechodzi się do takiego tworzenia programu, żeby te osoby mogły uczestniczyć w wystawach, uczestniczyć w wydarzeniach, po prostu jako osoby razem z każdym innym użytkownikiem czy użytkowniczką tej oferty. Chodzi o jakby zwracanie uwagi w tworzeniu programów, w zwracaniu uwagi w tworzeniu wystaw na to, żeby nie znalazły się tam elementy, które są w jakiś sposób ofensywne w stosunku do osoby, która pojawia się w muzeum. Mhm.
Bardzo często w jakichś dyskusjach publicznych rozmawia się o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i próbuje się temu sprostać, tym potrzebom, czyli jeśli mówimy o jakiejś niepełnosprawności fizycznej, to wstawia się podjazdy. Kiedy mówimy o osobach niewidomych, to też próbuje się im jakoś pomóc być uczestnikiem życia społecznego, życia publicznego, ale kiedy mówimy o osobach w spektrum, to już te wyzwania są znacznie trudniejsze, które stoją przed, w tym przypadku, instytucjami kultury. Pytam o to, kiedy Muzeum Narodowe postanowiło otworzyć się na takiego odbiorcę, na osoby w spektrum?
Myślę, że tutaj w przypadku osób w spektrum wyzwaniem jest to, że właśnie ta nazwa spektrum jest nie przez przypadek, czyli jakby różnice między osobami, które mają taką diagnozę, jest bardzo różna. Więc zapewnienie im odpowiednich warunków też wymaga dużego wsłuchania się i wyczucia w ich potrzeby. I
bo tutaj poruszyła też pani ważną kwestię, to, że zmieniło się też nazewnictwo ostatnimi czasy. Już nie mówimy o osobach autystycznych czy o osobach z zespołem Aspergera, tylko całościowo nazywamy je osobami w spektrum, prawda? Co nie oznacza, że te podkategorie chorobowe zostały wykluczone, absolutnie. Tylko zmieniła się terminologia. Co też jest chyba utrudnieniem większym,
autyst,
prawda?
Autyst też nie jest chorobą.
Tak, tak. To trzeba zaznaczyć absolutnie.
Tak, znaczy to może zaczniemy od tego, od naszego przypadku, od Muzeum Narodowego i naszego projektu. Więc pomysł na ten projekt, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu programu Erasmus, i to jest projekt międzynarodowy, więc temat taki zaproponowali nasi partnerzy z poprzedniego projektu, który realizowaliśmy i był skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest organizacja z Wielkiej Brytanii, Outside the Pathway. I oni właśnie podają temat następnego projektu, że moglibyśmy się skupić na osobach spektrum i dostępności muzeum dla tych osób. I wtedy uznaliśmy, przeanalizowaliśmy naszą ofertę i to, co mam w muzeum, uznając, że poza jakimiś takimi doraźnymi wydarzeniami, które były realizowane dla konkretnej grupy osób w spektrum, które się do nas zwróciły, nie mamy jakichś systemowych rozwiązań i że jest to ważny temat, który warto poruszyć, jeszcze skorzystać z doświadczenia partnerów, którzy już działali na tym polu.
No właśnie, bo w ramach projektu Spektrum Muzeum Narodowe współpracowało z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z Wielkiej Brytanii, z Włoch, Hiszpanii i Belgii. Czego mogliśmy się nauczyć od tych krajów i który z tych krajów jest liderem w dostępności kultury dla osób w spektrum, o ile możemy takiego pojęcia użyć?
Myślę, że tutaj jakby nie możemy mówić o całych krajach zdecydowanie i miałyśmy szczęście, bo w tym projekcie biorą udział głównie same muzealniczki, miałyśmy szczęście w tym projekcie spotkać osoby pracujące w bardzo różnych sektorach. To nie był sektor muzealny. Nikt z naszych partnerów nie prowadzi wystaw, nie tworzy, nie ma przestrzeni, którą zarządza w taki sposób muzealny. Te organizacje to dwie organizacje uniwersyteckie, jedna taka badawczo-kulturalna i jedna bardzo skupiona na praktyce z osobami z różnymi potrzebami sensorycznymi, działająca przede wszystkim w Londynie, ale w ogóle w Wielkiej Brytanii. Te organizacje mają też taką inną ścieżkę w ogóle podejścia do przekazywania wiedzy, do pracy z człowiekiem. I cały ten projekt polegał na tym, żeby zestawić te metody, które się robi, nie zarządzając właśnie instytucją muzealną, z tym, co można zrobić u nas na miejscu, co było w ogóle wspaniałym rozwiązaniem, ponieważ kiedy trzeba było wziąć na warsztat jakieś rozwiązania, to pracowaliśmy na naszych obiektach, na naszych galeriach, wykorzystując wiedzę naszych partnerów i pokazując im też nasze muzeum, które nie jest małe, jest bardzo skomplikowane w swojej strukturze, ma 12 oddziałów, więc jest na czym pracować. I nawet mimo, że byliśmy bardzo długo odcięci od siebie, pracowaliśmy na odległość, bardzo długo ten projekt odbywał się w przestrzeni wirtualnej. Mimo tego jakby my oferowaliśmy nasze przestrzenie, czy case taki do opracowania, a nasi partnerzy pokazywali, co można z tym zrobić. Pokazywali nam również u siebie w swoich miastach różne miejsca, w których trochę wchodziliśmy jak widzowie, trochę jak odbiorcy, a trochę jak ktoś, kto bierze udział w warsztacie i próbuje zobaczyć, podpatrzeć jakieś rozwiązania bardzo różne. Mhm. I trudno powiedzieć, kto jest liderem. Na pewno świetna zabawa połączona z bardzo intensywnym wyciskiem intelektualnym, ponieważ jednak to też jest dosyć specyficzne, nie tylko dla osób w spektrum, ale właśnie osoby w spektrum odczuwają bardzo często przeciążenie bodźcami. I my, pracując nad tym projektem w takim już dynamicznym spięciu gdzieś na tych wyjazdach, musieliśmy się mierzyć z olbrzymią liczbą bodźców i to był taki paradoks, że my pracujemy nad tym, żeby muzeum było miejscem wyciszonym, spokojnym, dostępnym, ale gdzieś za tym panuje burza mózgów, która jest takim kotłem, wykuwają się różne pomysły, ponieważ nasze współpracowniczki z Uniwersytetu Madryckiego bardzo były skupione, czy ten wydział UNED Uniwersytetu w Madrycie jest skupiony na nauczaniu zdalnym na przykład, więc też te komponenty internetowej praktyki, czy internetowego przekazywania wiedzy zbieraliśmy i na miejscu, i przez internet.
Projekt Spektrum rozpoczął się w 2020 roku. Teraz możemy powiedzieć już, że zmierza do końca. Powoli już panie będą podsumowywać, panie właściwie całe zespoły pracujące przy tym projekcie, będą państwo podsumowywać tę swoją pracę i dzielić się efektami. O efektach będziemy mogli usłyszeć coś już 6 października. Ale chciałam zapytać o to, dlaczego te 2 lata zajęła wam praca nad projektem? Czy to, że był to czas pandemii, na to wpłynął? Czy po prostu potrzeba tak wielu rozwiązań, że te 2 lata to było minimum, żeby móc je przepracować, omówić, wdrożyć w życie?
Projekt był rozpisany na 2 lata i takie są też możliwości programu. Też dostaliśmy harmonogram, tak był rozpisany. Też to, że było 5 partnerów z 5 różnych krajów i głównie ten projekt Erasmusa też polegają na wymianie doświadczeń i znaczącą jego częścią są spotkania projektowe w organizacjach partnerskich i taka właśnie przyglądanie się rozwiązaniom. Projekt się zaczął, jak pani powiedziała, w marcu 2020, a jakby parę dni później czy tygodni zostaliśmy zamknięci w domach, więc w czerwcu miało się odbyć pierwsze spotkanie u nas tutaj w Krakowie, które odbyło się dopiero we wrześniu 2021, więc to też wymagało troszkę zmiany organizacji pracy nad tym projektem. I też on troszkę przedłużył, ale już pierwotnie był zaplanowany na 2 lata. Też na te przemyślenia, na rozmowy. Też, jak Agata powiedziała, muzeum jest dużą organizacją i wprowadzenie też jakichś rozwiązań wymaga wielu ustaleń z wieloma osobami.
Czy te rozwiązania zostały już wprowadzone do muzeum, do tych 12 oddziałów?
Może tak. To jest proces. To nie jest tak, że po odbyciu 2-letniego projektu instytucja kultury odkrywa jakąś ścieżkę, jedyną słuszną ścieżkę dostępności i od tego momentu podąża tą ścieżką i wszyscy są zadowoleni. To jest tak, że pewne rzeczy chociażby mają dopiero zastosowanie w momencie nowego urządzania jakiejś galerii, nowego otwarcia, powiedzmy, wystawy. Staramy się, żeby te rzeczy, które robimy od początku, czyli na przykład aranżacje i organizacje ruchu w Muzeum Książąt Czartoryskich, robić od początku z uwzględnieniem konkretnych punktów, konkretnych wytycznych, które pozwolą po prostu potem korzystać z tego bez jakiegoś dodatkowego wdrożenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna i taka ważna dla nas, to jest to, że jeszcze jeden dokument się pojawił. Kilka tygodni temu skończyłyśmy pracę z moją koleżanką nad takim ostatecznym kształtem dokumentu, który został zatwierdzony przez naszą dyrekcję. Jest to dokument misji społecznej odpowiedzialności muzeum, czyli dokument regulujący nasze zobowiązania w stosunku do odbiorców, w stosunku do pracowników i wobec środowiska naturalnego. Sam dokument posiada trzy części. Jedna z tych części jest poświęcona dostępności, druga z tych części jest poświęcona włączaniu, czyli współpracy z różnymi innymi podmiotami, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami jako muzealnicy i muzealniczki. Mm-hmm. Jesteśmy bardzo dobrzy w niektórych rzeczach, a niektóre rzeczy potrzebują odpowiedzi i podpowiedzi z zewnątrz. I trzecim filarem tej misji jest zrównoważone zarządzanie, czyli praca nad tym, żeby pracowało nam się dobrze i efektywnie tak naprawdę i żeby ta nasza praca miała jak najmniejszy ślad środowiskowy, co też jest trudne, bo tak naprawdę przy tak wielu elementach, na które składa się praca dużej instytucji, 600-osobowej prawie, jeżeli chodzi o zespół, no nie można tego zrobić, nie można powiedzieć, że skończyliśmy projekt i gotowe. To jest dopiero początek.
Są też rozwiązania, które wprowadziliśmy w trakcie projektu.
I o nich porozmawiamy sobie już za chwilę i o tym także, w jaki sposób Muzeum Narodowe w Krakowie tworzy kulturę dostępną dla wszystkich. Przypomnę, dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Annę Walczyk oraz panią Agatę Jabłońską z Muzeum Narodowego w Krakowie, które realizują projekt Spektrum. Anna Walczyk i Agata Jabłońska z Muzeum Narodowego w Krakowie, realizujące projekt Spektrum, są dziś gościnami Radia Kraków Kultura. I rozmawiamy, szanowni państwo, właśnie o tym projekcie, o projekcie Spektrum. Przed momentem już trochę powiedziałyśmy, czym ten projekt jest, jakimi efektami się cieszy, a teraz chciałabym panie prosić o podanie konkretnych rozwiązań, czyli w jaki sposób Muzeum Narodowe w Krakowie tworzy kulturę dostępną dla wszystkich, ale w szczególności z myślą o osobach będących w spektrum.
Takim pierwszym rozwiązaniem, które wprowadziliśmy parę miesięcy temu, to są tak zwane ciche godziny, które u nas w muzeum odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. To są 2 ostatnie godziny otwarcia muzeum. Wtedy nie rezerwujemy grup. Jeśli na wystawie są jakieś dźwięki, czasem jest muzyka lub film puszczony, są one wyłączane. Są, jeśli jest zbyt jasne światło, przyciemniane, również poza, przestrzeniami wystawy, ale na korytarzach światła. I ma to stworzyć właśnie osobom spektrum, które często są, bardzo często zdarza, że są nadwrażliwe na jakieś dźwięki lub ostre światło, takie komfortowe warunki do zwiedzania, czyli prosimy też innych zwiedzających, żeby włączyli dzwonki w telefonach i też nie prowadzili głośnych rozmów.
Tak, ale, czyli rozumiem, że te ciche godziny są dedykowane w szczególności osobom w spektrum, ale inni, którzy chcą po prostu usłyszeć dogłębniej sztukę, też mogą z nich skorzystać, bo sztuka przemawia do nas na wiele sposobów i czasem, aby ją usłyszeć, potrzebna jest cisza.
Tak, i to, że właściwie to jest takie rozwiązanie, które, na którym mogą skorzystać wszyscy zwiedzający, może być dowodem na to fakt, że post, którym ogłosiliśmy te ciche godziny, był chyba najbardziej takim wzbudzającym reakcję i popieranym przez naszych zwiedzających, czy też osoby obserwujące profil muzeum, więc to jest takie rozwiązanie po raz kolejny, które może służyć nie tylko osobom spektrum.
Podobnie jak z wagonami ciszy w pociągach na przykład.
Tak, tak.
Ale jeśli chodzi o ciszę, to nie jedyne rozwiązanie, które państwo oferują w Muzeum Narodowym.
Nie, oprócz tego jeszcze na razie w Muzeum Książąt Czartoryskich tylko, ale planujemy też w innych oddziałach, powstała taka strefa wyciszenia, czyli miejsce, w którym jeśli już dojdzie do takiego przebodźcowania i zmęczania osób w spektrum albo wszystkich innych zwiedzających, to jest miejsce, gdzie właśnie nie ma dodatkowych bodźców, gdzie można sobie usiąść w ciszy i odpocząć troszkę, wyciszyć się, zrelaksować i zacząć dalej zwiedzanie albo...
Jak te potrzeby osób w spektrum zostały badane? Bo mówią panie tutaj o wysokiej wrażliwości, o przybodźcowaniu, o tym, że te osoby potrzebują też zbadać przestrzeń, do której się wybiorą i muszą na to mieć czas. Więc jak to od strony praktycznej wyglądało? Czy były prowadzone jakieś rozmowy z fundacjami, które opiekują się takimi osobami?
Nasi londyńscy partnerzy są taką organizacją między innymi. Również uniwersytety, z którymi współpracujemy, badały ten temat na różne sposoby. A jeżeli chodzi o tutejszą miejscową kulturę, to my mamy kontakty związane z pracą w kulturze. Również osoby zajmujące się kulturą, tak jak jedna z naszych kustoszek działu sztuki nowoczesnej lub kilka osób współpracujących z nami również są osobami w spektrum i również od nich czerpiemy wiedzę, często współpracując z nimi też tak, żeby jakby ich sposób odczuwania poznać lepiej. Chociażby oprowadzania Mai Luxemburg na wystawie Światło i Cisza Hammershoya w zeszłym roku, zorganizowane w Dniu Świadomości Autyzmu. To jest takie oddanie pola troszeczkę osobom, które przeżywają w jakiś konkretny sposób i poznawanie przez zwiedzanie z nimi bardzo często. To jest jedna ze ścieżek. Drugą ze ścieżek jest też taka, to jest taka bardziej techniczna, projektowa ścieżka, która wynika z tego, że przygotowaliśmy wspólnie z partnerami dokumenty, w których zebraliśmy różne aspekty dostosowania czy funkcjonowania muzeum w formie pytań, w formie wytycznych i w formie pytań, na które można odpowiedzieć sobie przecząco bądź twierdząco. I po poznaniu odpowiedzi na te pytania można wysnuć wnioski na temat tego, co można zmienić.
Na przykład?
Są to pytania dotyczące stref wyciszenia na przykład, dotyczące wyposażenia tych stref wyciszenia. Tutaj Ania jeszcze nie skończyła, a chodzi o koszyki sensoryczne, o taki zestaw narzędzi przydatnych zresztą nie tylko osobom w spektrum, bo również nasi audytorzy i audytorki z zespołem Downa korzystają od czasu do czasu w zwiedzaniu, są takie na przykład gniotki albo jakieś folie bąbelkowe, kołdra obciążeniowa, którą można się otulić w takiej strefie wyciszenia. Te narzędzia są dosyć znane w tym sensie, że jeżeli się ktoś zajmuje tym problemem badawczo, to wie, że tego typu akcesoria mogą być pomocne. Na przykład są osoby, które potrzebują mieć coś w ręce, żeby się skupić. Są osoby, które potrzebują się jeszcze bardziej wyciszyć, więc zakładają słuchawki i wtedy mogą na spokojnie patrzeć, bo dźwięki nie przeszkadzają. I ten taki zestaw udogodnień, które można wprowadzić, jest zebrany na liście, jest zebrany na takim, w takim miejscu, że można sobie ptaszka postawić albo nie postawić.
Czyli ptaszek jest już postawiony przez muzeum.
No i staramy się stawiać te ptaszki tak systematycznie w kolejnych wdrożeniach. Jednym z takich wdrożeń jest też opracowany zresztą trochę w projekcie Spektrum, a trochę po prostu też jako działalność muzeum przez naszą koleżankę, przewodnik, tak zwany przedprzewodnik.
To właśnie. Pozwoli pani, że właśnie o ten przedprzewodnik zapytam, ponieważ osoby w spektrum chcą wiedzieć, co czeka ich w miejscu, do którego się udają, bo po prostu nie lubią być zaskakiwane i wiele instytucji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych umieszcza na swoich stronach zakładkę zatytułowaną dostęp. Rozumiem, że przedprzewodnik jest taką zakładką, tylko trochę może w innej formie.
Jest częścią tej zakładki. Częścią tej zakładki jest również na przykład kontrastowa wersja strony, jest zestawienie informacji o podjazdach dla wózków, o windach, o ich działaniu bądź niedziałaniu, co jest dosyć takim istotnym elementem, jeżeli się planuje wejście do galerii w jakimś miejscu. A przedprzewodnik dla osób w spektrum jest poszerzony, czy może jest opracowany dosyć szczegółowo i dotyczy też informacji nie tylko dotyczących tego, jakie są zbiory, ale też na przykład jak działają szatnie, co trzeba być, gdzie trzeba pobrać numerek, a gdzie się zamyka te szatnie, w którym miejscu jest kasa, jak z kasy dojść do toalety. Osoby, które potrzebują wiedzieć takie rzeczy przed przyjściem do miejsca, żeby czuć się tam bardziej pewnie, mogą skorzystać z tego dokumentu po prostu przed przyjściem do nas.
Mhm. Ważną też częścią tego przedprzewodnika jest to, że jest tam dużo zdjęć, czyli że można drodze się przygotować, jak ta przestrzeń wygląda. Nie jest to jakaś tylko forma opisowa, tylko każda część jest sfotografowana i więc można też i z tym tropem zdjęć.
Ważnym elementem, tak mniemam, przy pracy, przy kontakcie z osobami w spektrum jest czas. Te osoby potrzebują czasu zainteresowania osób, innych osób. Potrzebują o coś zapytać albo po prostu o coś prosić kogoś, żeby ktoś wskazał, na przykład jeśli nie zasięgnęły informacji sprzed przewodnika. Rozumiem, że za to odpowiedzialni są pracownicy muzeum, którzy, no właśnie, pytanie, już są przeszkoleni odpowiednio, by pracować z osobami w spektrum, czy te szkolenia dopiero przed nimi?
Te szkolenia odbywają się na różnych poziomach, w różnych momentach. W momencie wprowadzenia cichych godzin personel naziemny, że tak powiem, czy ten, który przebywa w galeriach cały czas, został przeszkolony czy poinformowany o tym, jak na przykład zachować się w sytuacji, kiedy mimo cichych godzin ktoś będący osobą w spektrum nie zachowuje się cicho, bo to też się zdarza i to jest jednym z takich do przewidzenia w którymś momencie elementów, powiedzmy, tych cichych godzin, to znaczy osoby, które potrzebują ciszy, nie zawsze muszą w tej ciszy chcieć przebywać i jakby otwartość na takie zdarzenie, przygotowanie na to, zachowanie spokoju, również jakieś wsparcie w kontakcie z innymi zwiedzającymi takiej osoby w spektrum, bo to się też zdarza chociażby z dziećmi małymi, że bardzo często jednym zwiedzającym przeszkadzają małe dzieci, innym zwiedzającym przeszkadza, że innym zwiedzającym przeszkadzają małe dzieci. I ta sytuacja też wymaga jakiegoś pogodzenia, co zresztą próbowaliśmy robić i robimy od czasu do czasu, zapraszając mamy z wózkami na oprowadzenia po muzeum. No, teraz to rodziców. No.
Szanowne panie, przed nami 6 października, dzień otwarty w Muzeum Narodowym, poświęcony właśnie projektowi Spektrum. Co się będzie działo?
Zapraszamy na takie podsumowanie projektu. Przyjadą nasi partnerzy. Na takiej krótkiej konferencji przedstawimy przebieg tego projektu oraz efekty, czyli te produkty, które powstały, czyli to checklista, o której już mówiłyśmy, takie wskazówki dla instytucji kultury, jak uczynić swoją instytucję bardziej przyjazną osobom w spektrum i zestaw narzędzi edukacyjnych z takimi przykładami dobrych praktyk, które można wykorzystać w swoich muzeach. To będzie pierwsza część, a drugą częścią będą warsztaty, gdzie będzie można w praktyce spróbować, jak się pracuje właśnie z tą listą kontrolną, z tą tak zwaną checklistą, na przykładzie jednego z naszych oddziałów w Kamienicy Szołajskich. Będziemy też próbować wykonać jakieś już konkretne zadania w Galerii XX i XXI wieku, korzystając z tych narzędzi edukacyjnych. Oraz nasza koleżanka opowie właśnie w Muzeum Czartoryskich, jak powstał przedprzewodnik i o innych udogodnieniach, które są w tym oddziale.
Ważne jest też to, że podsumowaniem tego projektu są efekty, którymi Państwo chcą się dzielić z innymi instytucjami kultury, czyli po przepracowaniu przez te 2 lata są Państwo nauczycielami, można powiedzieć. No i tutaj pytanie, jak sprawić, by instytucje kultury otworzyły się na osoby w spektrum? Od czego one powinny zacząć? Taki pierwszy krok w drodze do tej dostępności kultury, to jaki?
Myślę, że jeszcze wracając do Pani, że trochę może jesteśmy jakimś tutaj bardziej liderami, byśmy chcieli być, ale nie uważam, że tak jak już Agata mówiła, że weszliśmy na jakąś ścieżkę, którą teraz będziemy podążać i wiemy wszystko. Raczej może jest to jakieś rozpoczęcie dyskusji i też to spotkanie z jednej strony.
Zmian.
Tak, chcemy pokazać to, co wypracowaliśmy, ale liczymy na to, że uczestnicy i w ogóle instytucje kultury, które się pojawią u nas 16 października, też będą mieli swoje rozwiązania. 6 października będą mieli jakieś swoje rozwiązania i być może jakieś uwagi czy komentarze, które nam też pomogą lepiej pewne rzeczy zrealizować.
Czyli wymiana doświadczeń, komunikacja. Tak, to dalsza. Jest to, co się będzie działo się między innymi podczas Dnia Otwartego.
No, ale poza tym jest absolutnie to wyjątkowa okazja związana z tym, że w Krakowie będą przedstawiciele i przedstawicielki bardzo różnych europejskich instytucji. 2 warsztaty, które tam się będą odbywać po konferencji, będą współprowadzone przez osoby z projektu Spektrum, więc to, co my mamy do zaoferowania, to nie jest dostępnian zrównoważenia, który wygenerowaliśmy w naszym laboratorium, tylko to jest szansa na spotkanie, ale nie tylko z nami. My chcemy jakoś pośredniczyć pomiędzy instytucjami kultury i pokazać, że jakby wykonaliśmy pewną pracę, której już nie trzeba robić, czyli omówiliśmy z naszymi partnerami ten punkt wyjścia. I że teraz z tego punktu wyjścia właściwie to wszystkie te dokumenty to samo mówią, czyli mówią, że pierwszym elementem jest samo badanie, stwierdzenie, co już jest, czego nie ma i co jest odpowiednie dla specyfiki konkretnej instytucji kultury, która coś robi, ponieważ jakby inaczej się myśli o wystawie sztuki nowoczesnej, inaczej myśli się o wystawie sztuki dawnej, a jeszcze inaczej o miejscu, gdzie organizuje się koncerty. Mhm. I dla każdego z tych miejsc można wybrać część rzeczy. Nie trzeba właśnie wprowadzać kompletnego zestawu rozwiązań, bo nie wszystkie rozwiązania po prostu pasują do tego miejsca, w którym się pracuje.
Czyli trzeba dostosować się, wybrać te rozwiązania, które najbardziej pasują do prowadzonej działalności kulturalnej. Szanowni Państwo, zapraszamy do Muzeum Narodowego 6 października, dzień otwarty projektu Spektrum. A zapraszały pani Anna Walczyk i pani Agata Jabłońska z Muzeum Narodowego w Krakowie, które realizują projekt Spektrum, a które były dziś gościniami Radia Kraków Kultura. Szanowne pani, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.